Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Wartość tradycji Kościoła przypomniał papież uczestnikom Międzynarodowego Sympozjum o Teologu Konwertycie z Protestantyzmu Eriku Petersonie. Watykańskie aktualności, a wśród nich echa synodu biskupów dla Bliskiego Wschodu, rozpoczną magazyn. Następnie w tygodniu misyjnym naszym gościem będzie pracujący w Mozambiku ojciec Mirosław Matyja. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Na prywatnej audiencji Benedykt XVI przyjął prezydenta Seszeli, Jamesa Michela. Przywódca tej byłej kolonii brytyjskiej, kulturowo związanej jednak silnie z Francją, wziął udział w 13. szczycie frankofońskim, jaki w tych dniach odbywał się w Montreux w Szwajcarii.
Seszele, wyspiarskie państwo na Oceanie Indyjskim, kojarzą się na ogół z turystyką i rzeczywiście dziedzina ta stanowi istotną część tamtejszej gospodarki. Jednak archipelag ten, po części złożony z płaskich wysp koralowych, jest wymieniany wśród potencjalnych ofiar zmian klimatycznych i podnoszenia się poziomu oceanów. Dlatego też ochrona środowiska znalazła się wśród tematów poruszonych podczas wizyty Jamesa Michela w Watykanie. Oprócz spotkania z papieżem, prezydent rozmawiał także z kardynałem, sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz szefem dyplomacji Stolicy Apostolskiej, arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Jak poinformowało następnie Watykańskie Biuro Prasowe, zwrócono uwagę na dobre wzajemne relacje. Mówiono także o potrzebie współpracy w promowaniu godności człowieka, zwłaszcza w tym, co dotyczy rodziny, wychowania młodzieży i właśnie ochrony środowiska.
Erik Peterson, prowadząc dogłębne badania historyczno-teologiczne, odkrył wartość tradycji Kościoła, stając się teologiem katolickim. Przypomniał o tym papież, spotykając się z uczestnikami rzymskiego sympozjum poświęconego postaci tego konwertyty z protestantyzmu na katolicyzm. Wieńczy ono trwające już od kilku miesięcy obchody przypadającego jutro 50-lecia śmierci tego wielkiego niemieckiego teologa. Wychodząc od studiów biblijno-patrystycznych, Peterson zrozumiał znaczenie, jakie ma żywa tradycja zachowywana w Kościele katolickim dzięki sukcesji apostolskiej. W 1930 roku, mając 40 lat, przyjął katolicyzm.
Poprzez sukcesję apostolską biskupów świadectwo Pisma Świętego pozostaje żywe w Kościele. Jest fundamentem głębokiego przekonania wiary, które ma niezmienną wartość. Znajdujemy je przede wszystkim w credo i w dogmatach. Objawia się w liturgii, w Eucharystii, w całym życiu Kościoła, w chwaleniu Boga.
Benedykt XVI podkreślił wpływ, jaki twórczość Erika Petersona miała również na jego własne rozważania teologiczne. Przypomniał też swoje osobiste kontakty z rodziną wielkiego konwertyty.
Syntetyczny wyraz stanowiska, jakie zajął w różnych kwestiach zakończony wczoraj synod biskupów, można obecnie znaleźć wyłącznie w jego przesłaniu końcowym. Ogłoszony w sobotę orędzie do ludu Bożego to jedyny tekst pisany przyjęty wspólnie przez całe zgromadzenie specjalne dla Bliskiego Wschodu, zwrócił uwagę watykański rzecznik prasowy, odpowiadając na pytania dziennikarzy. Ksiądz Federico Lombardi sprecyzował, że istnieje ponadto bardzo bogaty materiał złożony z różnych wypowiedzi ojców synodalnych, jednak żadnej z nich nie można traktować jako głosu całego synodu. Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej podkreślił też bardzo pozytywną ocenę obrad synodalnych, zarówno przez papieża, jak w powszechnej opinii ich uczestników i obserwatorów.
Słowa watykańskiego rzecznika prasowego o wyłącznej miarodajności przesłania końcowego jako oficjalnego dokumentu synodu biskupów można też zastosować do krytyk izraelskich. Protesty przedstawicieli tamtejszego MSZ wywołały stwierdzenia orędzia o skutkach okupacji terytoriów palestyńskich i o niedopuszczalności uzasadniania jej Biblią.
Wiceminister spraw zagranicznych Dani Ayalon nazwał deklaracje odnoszące się do konfliktu izraelsko-palestyńskiego atakiem politycznym na Izrael i stwierdził, że synod stał się zakładnikiem antyizraelskiej większości. Komentując wypowiedź na temat wykorzystywania tekstów biblijnych do uzasadniania okupacji terytoriów palestyńskich, wiceminister powiedział, że są to oszczerstwa wobec narodu żydowskiego i państwa Izrael. Igal Palmor, rzecznik izraelskiego MSZ-u, oświadczył, że żaden izraelski rząd nie manipulował Biblii dla celów politycznych. Według niego chrześcijanie są błogosławieństwem dla całego Bliskiego Wschodu, a Izrael jest jedynym krajem w tym regionie, gdzie wzrasta ich liczba. Strona palestyńska jest powściągliwa w oficjalnych komentarzach, ale nikt nie kryje zadowolenia z przyznania narodowi palestyńskiemu prawa do niepodległej i suwerennej ojczyzny w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. Dla Radia Watykańskiego z Jerozolimy ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
Należy przypomnieć bardzo wyważone sformułowania synodalnego orędzia. Mowa tam o wpływie konfliktu izraelsko-palestyńskiego na cały region bliskowschodni i o cierpieniach Palestyńczyków pod okupacją Izraela, takich jak brak swobody poruszania, mur i wojskowe punkty kontrolne, aresztowania, burzenie domów i trudności gospodarcze. Przypomina się też jednak cierpienia i brak bezpieczeństwa Izraelczyków. W paragrafie poświęconym dialogowi chrześcijańsko-żydowskiemu stwierdzono, że nie wolno używać Biblii do uzasadniania niesprawiedliwości, ale też przypomniano biblijną wizję Bożej dobroci i miłosierdzia. Opowiadając się za położeniem kresu izraelskiej okupacji ziem arabskich i za państwem palestyńskim, dokument przyznaje równocześnie Izraelowi prawo do pokoju i bezpieczeństwa w międzynarodowo uznanych granicach.
Gościem w naszym studiu jest dzisiaj ojciec Mirosław Matyja, jezuita, pracujący od 6 lat w Mozambiku. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam.
Proszę ojca, ta ojca podróż do Mozambiku szła jakoś tak przez Brazylię. Zupełnie inny kontynent. Dlaczego zatem Afryka?
Właściwie zawsze marzyłem o tym, żeby Afrykę poznać i żeby przez jakiś czas tam pracować. Jednak w czasie formacji w Polsce nie było możliwy ten wyjazd do Afryki. Ale zaproponowano mi właśnie pracę w Brazylii, gdzie już po studiach pracowałem jako misjonarz na parafii i również w centrum społecznym w stolicy w Brazylii. Już teologię studiowałem w Brazylii, także można powiedzieć, że 14 lat pracowałem w Brazylii. Ciekawostka, że właśnie z Brazylii zostałem wysłany jako brazylijsko-polski misjonarz do Mozambiku.
Łatwiej, bo przecież język ten sam. Nie wszyscy z naszych słuchaczy może pamiętają o tym, dodajmy zatem, że Mozambik to południowo-wschodnia Afryka, że to kraj, blisko 3 razy większy od Polski, chociaż ludności tam jest zaledwie około 20 milionów. Proszę ojca, mówi się, że to kraj jeszcze misyjny. Jak wygląda sytuacja kościoła?
Sytuacja kościoła w tej chwili jest na etapie rozwoju. Ponieważ tak wielki kraj ma tylko 12 diecezji i w większości te diecezje, szczególnie w północnej części kraju, są to diecezje bardzo duże i niestety brakuje jeszcze księży, brakuje misjonarzy, brakuje zakonników, zakonnic, żeby sprostać wszystkim potrzebom, które lokalny kościół ma. Także Mozambik jest i jeszcze przez wiele lat będzie na pewno krajem misyjnym.
Kiedy biskupi Mozambiku 3 lata temu składali wizytę ad limina, wówczas mówiło się, że ponad 1/5 mieszkańców to są katolicy. Podobna liczba ludzi deklarowała się jako osoby niewierzące, 8% protestantów, a około 17% mniej więcej społeczeństwa to byli muzułmanie. To jest jednolite mniej więcej rozmieszczenie, czy też na terenie Mozambiku są obszary, gdzie katolików, protestantów, muzułmanów jest więcej?
Tak, to już wypływa troszeczkę z sytuacji historycznej kraju, bo muzułmanie mieli wielki wpływ na takie sfery życia jak handel, czy powiedzmy kontakty międzynarodowe. Dlatego też te skupiska muzułmanów są bardziej na wybrzeżu. No i w większych miastach oczywiście w ich rękach jest działalność właśnie komercyjna. Natomiast misjonarze, można tak powiedzieć, zapuszczali się w głąb kraju. Tam napotykali na duże skupiska ludzkie oczywiście. Te wspólnoty chrześcijańskie, tam gdzie misjonarze dotarli, one właśnie się rozwinęły bardzo. Jak wiemy, islam nie ma czegoś takiego jak praca misyjna, prawda? Wspólnoty muzułmańskie, one właśnie są związane z takimi tradycyjnymi, powiedzmy, częściami kraju, jak właśnie wybrzeże, czy te większe miasta, szczególnie na wybrzeżu.
Jeśli chodzi o katolików, dopowiedzmy, że właściwie od przybycia na tamte tereny Vasco da Gamy przez niemal 5 wieków Mozambik znajdował się w sferze wpływów Portugalii. Kraj jest niepodległy dopiero od 1975 roku. Partia, która objęła władzę, partia Frelimo, komunistyczna, na początku bardzo ograniczała pracę księży. Później to się trochę jak gdyby poluzowało. Jak jest obecnie?
Ograniczenie pracy księży, ono dotyczyło bardziej takich zjawisk, jak na przykład objęcie patronatem rządowym szkół czy szpitali na misjach katolickich. I oczywiście ten ruch cały, powiedzmy Frelimo, czyli Frente de Libertação Nacional, opcji troszeczkę marksistowsko-maoistycznej, na początku było to bardzo intensywne. Wiemy doskonale, że później w 1976 roku zaczęła się wojna domowa, bardziej krwawa niż ta wojna wyzwoleńcza przeciwko portugalskim kolonizatorom. No i ta wojna skończyła się dopiero w 1992 roku. Jeszcze widzimy efekty tej wojny. I dzisiaj ideologia marksistowska, ona nie jest już tak widoczna. Mozambik otwiera się coraz bardziej na partnerów międzynarodowych ideologii kapitalistycznej i rząd obecnie, który jest jednak rządem lewicowym, nie ma nic przeciwko temu. To znaczy widzą, że jest to konieczne, aby współpracować ze wszystkimi, szczególnie z tymi, którzy coś mają tam do pozostawienia.
W źródłach internetowych znaleźć można takie stwierdzenie, że Mozambik jest obecnie jednym z najbiedniejszych krajów świata. Widać tę biedę? Tak jest?
Jeżeli chodzi o wskaźnik rozwoju ludzkiego, to jest 172, prawda? Czyli to jest 11 miejsce od końca. Widać to niestety. Wojna, o której wspomniałem, ta wojna domowa, była bardzo krwawa i bardzo destrukcyjna, jeżeli chodzi o podstawowe struktury w kraju, jak na przykład drogi czy system elektryczności. Nie jest łatwo jeszcze od 1992 roku, kiedy to zostało podpisane w Rzymie, pokój. No niestety od tej pory jeszcze ten kraj się podnosi, można powiedzieć tak, z tego zniszczenia wojennego.
Chciałbym zapytać teraz o księdza bezpośrednią pracę, bo ksiądz jest proboszczem katedry w mieście Tete. Co to jest za praca, co to jest za teren?
Proboszczem i odpowiedzialnym za duszpasterstwo w całej diecezji. Taką ciekawostkę powiem, że nasza diecezja ma około 100 tysięcy kilometrów kwadratowych. To jest 1/3 Polski. W całej tej diecezji jest nas 28 księży, 60 sióstr zakonnych, 4 braci zakonnych, no i to wszystko. Szczególnie dotrzeć do tych wspólnot, które są najbardziej oddalone od samej siedziby diecezji, a jest tych wspólnot wiele. Mamy 27 parafii i misji. I mówię tylko o tych, które mają zapewnione to, że przynajmniej od czasu do czasu dojedzie tam kapłan i rozwinie swoją działalność. A jest jeszcze oprócz tego wiele takich misji, takich miejsc, gdzie są chrześcijanie i to są miejsca nawet bardzo tradycyjne, jeżeli chodzi o historię kościoła w Mozambiku, gdzie no niestety raz na parę lat albo nawet na paręnaście lat może przyjechać jakiś kapłan czy nawet siostra zakonna. Bez świeckich w tym wypadku nie byłoby w ogóle żadnej możliwości, żeby te wspólnoty istniały. Samo istnienie tych wspólnot to jest dowód na to, że ludzie naprawdę żyją swoją wiarą i traktują tę wiarę bardzo poważnie. Taki przykład, kiedyś jeden z księży, który odwiedził jedną ze wspólnot swojej parafii, była to wspólnota, która nie miała mszy w ciągu 7 lat. Także to była pierwsza msza, którą ten ksiądz odprawiał. I on był bardzo pozytywnie zaskoczony tym, w jaki sposób na przykład ci liderzy tej wspólnoty prowadzili księgi parafialne w cudzysłowie, bo naprawdę wszystko było tak doskonale udokumentowane i zanotowane, że no nieraz nawet my moglibyśmy się powstydzić naszego braku zorganizowania. Dlatego ci ludzie poważnie traktują swoją wiarę i dla nich to jest podstawa życia, powiedzmy taki punkt odniesienia. Jasne, większość z nich pracuje jako wolontariusze tutaj, nie wymagają żadnego wynagrodzenia, bo naprawdę dla nich to, że zostali ochrzczeni, że im została powierzona jakaś odpowiedzialność we wspólnocie, bo oni odpowiadają na to naprawdę z wielką siłą i z wielką wiarą.
3 lata temu, podczas ostatniej wizyty ad limina, papież zachęcał biskupów w Mozambiku do otwarcia w tej misji właśnie na nowe ruchy, nowe wspólnoty.
W naszej diecezji taką wspólnotą, która działa od wielu lat, a która notabene była bardzo zasłużoną w całym procesie pokojowym, to jest wspólnota świętego Idziego. I naprawdę piękną pracę wykonują wśród młodzieży szczególnie. Trzeba też podkreślić wielką współpracę Kościoła z organizacjami pozarządowymi, szczególnie na polu służby zdrowia, czy jeżeli chodzi o wychowanie młodzieży, dzieci. Cała konferencja biskupów Mozambiku daje to zielone światło do tego typu współpracy i do tego typu dzieł.
Przy okazji papieskich podróży można było nieraz zauważyć, jak liturgie afrykańskie potrafią być niezwykle żywe, niezwykle ubogacone kolorytem zwyczajów i tradycji lokalnych. Z drugiej strony Benedykt XVI tak samo podczas tej ostatniej wizyty zaznaczył, że nie można przepoić duchem chrześcijańskim odziedziczonych po przodkach obyczajów. Jak wygląda kwestia inkulturacji? To jest problem?
Wręcz przeciwnie. W moim wypadku nie jest to problem, a wręcz coś, co do Afryki mnie przywiązuje coraz bardziej. Naprawdę liturgia afrykańska w Mozambiku, mamy tyle przecież etnii, tyle różnych zwyczajów, tyle tradycji. Jest to coś takiego, co nas zachwyca i z całą pewnością powinniśmy powiedzieć, że taniec, śpiew, instrumenty, których używają do liturgii, po prostu Afrykańczyk wyraża swoją wiarę całym swoim ciałem, wyraża swoją wiarę śpiewem, wyraża swoją wiarę okrzykiem radości. Jest to coś, czego my moglibyśmy się nauczyć, być może od Afrykańczyków. I ja osobiście, czasem się mnie pytają, ksiądz nie jest znudzony, jak tam msza potrwa 3-4 godziny, czasem tak się zdarzy. Mówię, że jeżeli naprawdę śpiew jest pięknie przygotowany i tańce, to ja mogę na przykład całą noc uczestniczyć we mszy świętej i naprawdę nie będę tym nigdy znudzony. To jest coś, co naprawdę jest wspaniałe, przepiękne i powinniśmy podziwiać za to właśnie ich, Afrykańczyków, że w ten sposób wyrażają swoją wiarę.
Przy księdza takie pytanie, jedno może trochę bardziej osobiste, choćby o jedną historię, która tak jakoś wpłynęła na serce, zadrgała, że można powiedzieć, oho, to jest to, co mnie tam trzyma, co mnie motywuje, żeby z tymi ludźmi być, niezależnie jak ta praca jest ciężka.
Akurat jest to smutne wydarzenie, o którym powiem. Wydarzyło się to w listopadzie 2006 roku, kiedy to na jedną z naszych misji, właśnie tam w regionie Angoni, blisko granicy z Malawi, był napad rabunkowy i w tym napadzie niestety zginął jeden misjonarz brazylijski, ojciec Waldir dos Santos, został zastrzelony i jedna misjonarka świecka z Portugalii, Lina, która również została tam zamordowana. Chciałbym tutaj powiedzieć o reakcji, jaka miała miejsce ze strony ludności, która w jakiś sposób czuła się odpowiedzialna za to, co się stało. Ludności, która już dowiodła w przeszłości wiele razy swojej wierności Kościołowi, swojej wierności misji, nawet płacąc to własnym życiem. Ja w oczach tych ludzi widziałem taką trwogę, czy misjonarze przypadkiem nie zostawią ich w tej sytuacji i nie poszukają sobie innego miejsca. W oczach każdego z tych ludzi widziałem naprawdę taką prośbę, zostańcie tu z nami, bo mimo wszystko to, co się wydarzyło, nie powinno was odstraszyć od tego, do czego jesteście powołani. W oczach ich widziałem prośbę o przebaczenie, a z drugiej strony naprawdę wielkie błaganie o to, żeby misjonarze pozostali tam, gdzie są, bo to jest jednak dla nich wielki punkt odniesienia, jeżeli chodzi o wiarę. I bardzo charakterystyczne było to, w jaki sposób odpowiedział ówczesny przełożony naszego regionu mozambikańskiego jezuita ludziom. To znaczy, nawet ze strony ojca generała była taka propozycja, że jeżeli jest to konieczne, można byłoby misję zamknąć na jakiś czas, żeby może lepiej się przygotować do tego, co ma nadejść. I odpowiedź naszego przełożonego, i to był chyba głos wszystkich jezuitów, wszystkich misjonarzy, którzy tam pracowali wtedy, że to jest naprawdę za mało, żeby nas odstraszyć. Była to odpowiedź bardzo mocna i chyba ludzie tego oczekiwali od nas. Także oczywiście było wiele wydarzeń radosnych, które też w jakiś sposób nas zarażają, w cudzysłowie, tym wirusem afrykańskim, ale to było właśnie takie wydarzenie, które jeszcze umocniło nas w tym, że mimo wszystko jest konieczne to, abyśmy tam byli, bo naprawdę jest to wielka szkoła, nie tylko dla nich, ale również i dla nas i dla innych, właśnie szkoła wiary.
Oby tych rąk było jak najwięcej i chętnych do pracy w Mozambiku nigdy nie brakło. Proszę Państwa, przypomnijmy, naszym gościem był ksiądz Mirosław Matyja, jezuita, od 6 lat pracujący w Mozambiku, proboszcz katedralnej parafii diecezji Teta. Dziękuję serdecznie.
Bóg zapłać serdeczne i szczęść Boże wszystkim.
Rozmawiał ksiądz Józef Polak i tą rozmową kończymy poniedziałkowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.